nad rozlewiskiem.
Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Gdyby mury Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu mogły mówić, to z pewnością opowiedziałyby historie, które zaskoczyłyby niejednego gawędziarza. W sercu dawnego Podzamcza kryje się skarbnica tajemnic od najstarszych w Europie okularów z XV wieku po jedną z trzech zachowanych na świecie gitern z tego samego okresu. To taki instrument do gitary podobny, jakby ktoś nie wiedział. W placówce znajduje się kilkanaście różnych wystaw, a my, jak to na cykl Żuławski przystało, zanurzamy się w przestrzeń zrekonstruowanego, tradycyjnego domu Żuławskiego. Tak, tak, można taki zobaczyć. A po zakamarkach tegoż domostwa oprowadzi nas dzisiaj etnograf Alicja Janiak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja zrobiłem takie wprowadzenie o tych instrumentach, o tych okularach. Rozumiem, że te wszystkie eksponaty pewnie zostały wygrzebane, wykopane z ziemi jakiś czas temu. Ale dziś nie o tym, dzisiaj o Żuławach właśnie.
Tak, dzisiaj o Żuławach. No, w naszym Elbląskim Muzeum jest kilkanaście wystaw, większość archeologicznych, ale też jest, myślę, że całkiem ciekawa ekspozycja dotycząca obszaru Żuław Wiślanych, przedstawiająca wnętrze Żuławskiego domu. Powstała po jakby zebraniu obiektów, które zostały po mieszkańcach, którzy niestety musieli opuścić te tereny. Nieliczne obiekty, które przywieźli ze sobą również mieszkańcy po 1945 roku.
My chwilę rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania tej audycji, więc mogę się teraz mądrzyć. Wdrapaliśmy się na pierwsze piętro i jesteśmy na wystawie, która funkcjonuje od dobrych 7 lat, zdaje się.
Tak, myślę, że nawet można tą cyfrę zaokrąglić. To jest wystawa stała. Być może nastąpią pewne zmiany, ale myślę, że wtedy zapraszam ponownie do odwiedzenia, ale myślę, że ona jest w taki sposób wykonana, że jest dosyć atrakcyjna wizualnie, dźwiękowo również, więc bardzo zachęcam.
A to prawda, my teraz stoimy w sumie w takim przedprożu, w przedsionku, w sumie na dworze, no bo widzimy na przykład rozoraną ziemię, prawda? Narzędzia, które wykorzystywane były często na roli.
Dokładnie, tutaj mamy aranżację ciężkiej ziemi żuławskiej, madów. Przy samym wejściu mamy takie grabie do osuszania rowów. I stoimy tutaj przy radle naszym.
To jest radło, tak?
Tak, to jest radło, pług żuławski.
Wygląda trochę jak armata.
Tak, dokładnie. To, co dzieci też mówią, to armata jest, tak? Może ten klimat tutaj.
Tak, jakbym po to poglądał.
Tak, troszeczkę tak wygląda, ale nie, to jest sprzęt rolniczy. Zaprzęgano do niego aż dwie pary koni, czyli cztery konie musiały ciągnąć, co świadczy o tym, że naprawdę ta ziemia była trudna do uprawy. Ale co za tym idzie, dawała bardzo duże plony, tak.
Fajny dysonans z jednej strony, właśnie trudna w uprawie, ale z drugiej strony owoce czy warzywa niesamowite, po dziś dzień zresztą.
Dokładnie, znana i wcześniej, i dzisiaj myślę również pszenica żuławska, z której wykonywano pyszności z jasnej pszennej mąki, też była materiałem, który eksportowano tak, do Europy. Tak samo jak hodowla zwierząt, która też była na bardzo wysokim poziomie i mieszkańcy faktycznie dbali o te zwierzęta, o bydło mleczne dbano tak jak o konie najwyższej jakości, były one codziennie. Myte w stajniach, były specjalne też pompy zamontowane, żeby tą podłogę myć codziennie, rynny, które umożliwiały czystość tak, i odprowadzanie odchodów. Tak. O te zwierzęta dbano i to wszystko przynosiło efekty. No, hodowlą bydła mlecznego trudnili się przede wszystkim mennonici, nie tylko, ale oni jakby myślę, że troszeczkę to podnieśli na wyższy poziom. Produkowano i mleko, i na przykład sery żółte, tak?
Ten słynny Werder Käse
tak,
na przykład.
Tak, również. No też hodowla mięsa była na wysokim poziomie. Przygotowywano faktycznie różnego rodzaju mięso wędzone, mięso kiełbasy, w wekach różnego rodzaju mięso gotowane. A na przykład właśnie wędzone mięso było też umieszczane w trakcie wędzenia właśnie w tej naszej czarnej kuchni, o której myślę, że za chwileczkę sobie opowiemy.
Tak, no bo stoimy cały czas przed domem. To jest drewniane, tak, to są progi domu, więc możemy wchodzimy do środka. I co my tu mamy? Tu już na dzień dobry jest ta czarna kuchnia, prawda?
Tak, zgadza się. Jesteśmy obecnie w sieni, przechodzimy tutaj sobie na wprost, znajduje się czarna kuchnia.
Ona rzeczywiście jest czarna.
Jest czarna. Jest czarna, no oczywiście jest aranżacja, ale myślę, że tak mogła być aż tak czarna. No to jest po prostu komin. Komin, on był doświetlany tutaj z jednej strony oknem, a w środku tutaj było po prostu palenisko otwarte. gdzie ten dym, wiadomo, powodował to okopcenie i faktycznie były ściany czarne.
Czyli biała to ta kuchnia mogła być tylko i wyłącznie na samym początku, po wybudowaniu.
Na faktycznie przed tymi ważnymi świętami. No, mieszkańcy sobie pewnie czyścili, ale zaraz z powrotem było niestety czarne, więc tak to pewnie wyglądało.
Cóż, czyli kuchnia robocza.
Kuchnia robocza. Mhm. Powiem tak, na początku wcześniej była jakby tylko ta jedna kuchnia, czarna kuchnia. Później z biegiem lat przeniesiono również tą część przygotowywania posiłków do tej kuchni drugiej, do jasnej kuchni. A tutaj podgrzewano właśnie na przykład wodę dla zwierząt, czy na przykład gotowano powidła, przetwory, tak, które po prostu mocno brudziły i nie chciano jakby sobie ubrudzić tej ładnej, jasnej kuchni, więc tutaj takie bardziej brudne prace. Mamy na przykład tutaj w naszych elbląskich zbiorach cedzidło do przecierania powideł, tutaj wisi, które było montowane i właśnie tutaj przecierano przez te dziurki, przechodziły powidła.
Wygląda jak dzisiejszy durszlak.
Taki ceramiczny i troszeczkę większy. Okay. Większy. Ja myślę w ogóle to, czym się wyróżniają żuławskie sprzęty, meble, to jest ich jakość, bo one są wykonane w większości właśnie z takich dobrych jakościowo materiałów i wielkość. Są znacząco, tak samo jak radło, o którym opowiadaliśmy chwilkę temu, ono jest duże. Jak gdzieś tam pojedziemy do skansenów, nawet tutaj pobliskich, czy w Olsztynku, czy we Wdzydzach, to faktycznie te sprzęty są dużo mniejsze.
Żuławy przede wszystkim kojarzone były z ciężką pracą. Czy to w związku z tym brudem, z którym się wchodziło do domu, ten przyrząd, jakaś wanna, nie wiem,
tak,
do obmycia
tak,
nóg na dzień dobry?
Balia do kąpieli, nie było takiej łazienki, którą znamy obecnie. Wodę podgrzewano właśnie w czarnej kuchni, wlewano nagrzaną wodę i najczęściej w sieni obmywano się po prostu. Ale tutaj jest kilka takich ciekawych, myślę, sprzętów, na przykład ta szczotka do czesania lnu. Ona jest drewniana, z drewna dębowego, tutaj jak widzimy jest blacha. Ostre gwoździe, po prostu tak, to są prawdziwe gwoździe. W naszych zbiorach elbląskich mamy nawet kilkanaście, myślę, takich szczotek do czesania lnu, co świadczy o tym, że faktycznie ten len musiał tutaj być uprawiany. Tutaj mamy taką wiązkę lnu, tak ten len wysuszony wyglądał. No i jest cyrlica. I jeżeli chodzi o taki bardzo, bardzo uproszczony sposób, tak, tego lnu wytwarzania, czyli najpierw trzeba było ten len sobie tam wymoczyć, on musiał troszeczkę poleżakować na słońcu i...
To jest suchy jak wiór.
Tak, jest suchy, tak, ale powiedzmy, już taki mamy wymoczony i na tej cyrlicy, uderzając w ten sposób, pozbywamy się tych zewnętrznych łupin, tak, tej zewnętrznej części łodygi. Później, jak już jest to wszystko skruszone, to czeszemy. Czeszemy na tej naszej szczotce do lnu, czyli jakby ten cały proces powstawania tkanin możemy prześledzić.
No tak, no bo z lnu potem pewnie jakieś ciuszki powstawały, co?
Dokładnie tak. Z lnu, myślę, że z wełny mniej, bo tutaj ta hodowla owiec nie była na takim poziomie, tak, jak gdzieś tam na terenach...
Na wyspachowczych.
Na terenach górzystych, tak. Ale na pewno len, ale też sprowadzano materiały z Europy nawet, tak, bo trzeba powiedzieć, że ci najbogatsi gburzy mogli sobie na to pozwolić, żeby i ceramikę, i różne sprzęty sobie sprowadzić z Niderlandów, z Anglii, z Hiszpanii, tak? Więc byli na tyle bogaci, że żyli właściwie niemalże jak bogate mieszczaństwo.
Skoro dotykamy tematu mody w pewnym sensie, to jak to było z ubiorem żuławskim? No bo mamy na przykład strój kaszubski, charakterystyczny, na Pomorzu także i strój kociewski, na południe patrząc i łowicki, i góralski. Ale żuławskiego jakoś nie kojarzę.
No, etnografowie mają do dziś problem z tym strojem żuławskim. Wiemy na pewno, że biedniejsi mieszkańcy na pewno nosili takie wełniane samodziały, na przykład takie drewniane chodaki, tak, które chroniły, wiadomo, na przykład przed zwierzętami.
Jak koń wdepnie, to krzywdy nie zrobi.
Tak, to nie zrobi. Ale ci bogatsi właśnie, no to już tutaj troszeczkę sprawa ma się inaczej, tak? Oni na tyle byli bogaci, że mogli sobie pozwolić na ubiór niemalże mieszczański. Nosili się bardzo podobnie jak mieszczanie gdańscy, mieszczanie elbląscy. Były zakazy nawet, tak, że mieszkańcy wsi nie mogą nosić jedwabiu, futer, złotej biżuterii. Ale wiemy, że nie przestrzegali tego.
Czyli karę zapłacił, a nosił
tak,
i tak.
Karę zapłacił, ale ubrał się ładnie. Tak samo...
To bogatemu zabroni.
To bogatemu zabroni, dokładnie. Jeżeli mieli fundusze na to, to czemu nie? Chcieli wyglądać jak ci najbogatsi mieszkańcy miast, więc niejednokrotnie nosili złotą biżuterię, perły, nawet jedwabie czy futra, gdzieś tam właśnie sprowadzane nawet gdzieś tam z Anglii na przykład, tak? No podobnie miała się rzecz, jeżeli chodzi o chociażby wesela. Tutaj wiemy z przekazów, że też były nakazy, pewne zakazy, gdzie te wesela musiały na przykład trwać, powinny trwać tylko na przykład jeden dzień. Powinna być ograniczona ilość gości do kilkunastu, ale też żuławianie tego nie, żuławiacy nie przestrzegali tego, woleli też zapłacić karę, a wiemy, że też żuławskie wesela trwały nawet kilka dni.
My tu gadu-gadu, a obok kuchnia czeka, aż smakowicie się robi, jak się patrzy, bo tu rzeczywiście czysto. I pewnie jakieś smakołyki tutaj były przyrządzane, trafiały na talerze.
Tak, wchodzimy do środka. Tak, były tutaj smakołyki różnego rodzaju. Od razu tutaj na wejściu widzimy taki kredens z 1879 roku. A tutaj stoi miska na raki. Jak widać, raki są. Faktycznie w żuławskich wodach raki były i raki są. Nawet dzisiaj niektórzy te raki przygotowują w takim wywarze. A z przykazów, kiedy rozmawiałam z mieszkańcami, którzy tutaj przybyli, okres powojenny był bardzo trudny. Do tego żuławy, specyfika regionu, gdzie faktycznie były w dużym stopniu zalane.
Tak, wały w pewnym momencie wysadzone, tak, wysadzone i wszystko pod wodą.
I wszystko znalazło się pod wodą, szczególnie te żuławy elbląskie, które są najniżej położone. Nie było zapasów, można powiedzieć również, bo wiadomo, gdzieś te zapasy też zostały zalane, więc no, mieszkańcy musieli zmagać się z olbrzymią biedą i głodem, ale z przekazów wiem, że co niektórzy ratowali się właśnie rakami. Faktycznie te raki występowały w dużej ilości.
Na bezrybiu i rak ryba. No dobra, ale w takim razie jak się w ogóle na żuławach jadało jeszcze przed II wojną światową? No bo mówimy o terenach bardzo żyznych, więc generalnie chyba na stołach musiało być bogato w pewnym momencie.
Było bardzo bogato. Było bogato, tłusto i pysznie. Mieszkańcy Żuław mogli sobie pozwolić na, mówiłam o tej żuławskiej pszenicy, więc wyroby często były z jasnej mąki. Różnego rodzaju drożdżowe baby, drożdżowe chleby. W niedzielę wiemy z przekazów, że gospodyni takie przygotowywała. Jeżeli nie miała czasu wcześniej, to nawet na prędce wykonywała wafle, tak? Czyli te gofry z maślanki, z kwaśnej śmietany, mleka, masła i jasnej mąki. Więc tutaj mamy wyroby pszenne. Duża ilość na pewno mleka. Mleka i tłustego mleka, maślanki. Mówiono nawet, że w innych regionach spożywa się wodę, a żuławiacy spożywają mleko i maślankę.
Burżujstwo, to reszta Polski mogła zazdrościć.
No tak, no tutaj też przyjeżdżali pracownicy sezonowi do tych najbogatszych mieszkańców, do gburów żuławskich, którzy po prostu pomagali przy zwierzętach, pomagali przy uprawie roślin.
Do gburów?
Tak, bo
to tak pejoratywnie brzmi.
No myślę, że obecnie może mamy takie skojarzenia. No, możemy mówić o mennonitach, możemy mówić o żuławiakach. No ci najbogatsi też są zwani między innymi gburami, tak? Czyli właśnie tymi mieszkańcami, którzy mogli sobie pozwolić właśnie na więcej. I którzy zatrudniali tych pracowników od kilku do kilkunastu. Mieli nawet ponoć specjalne osoby, najczęściej chłopców, którzy trudnili się ciepłem w domu, powiedzmy. Czyli dokładali drewna, dokładali słomy do pieca w tych czarnych kuchniach i dzięki temu było ciepło po prostu, tak? Ale na przykład tutaj mamy też taki ciekawy sprzęt, jeżeli chodzi o przygotowywanie produktów mlecznych. Wyglądem przypomina maselnicę. Forma klepkowa, mamy tutaj korbę.
Wytłumaczymy słuchaczom, to jest wiaderko, w którym jest zanurzony metalowy element z korbką, tak?
Tak,
i to
tak,
się kręciło.
Tak, to się kręciło. No właśnie ten element metalowy świadczy o tym, że to był termos i to była maszynka do przygotowywania lodów. Tak?
To ile lat temu to było wykorzystywane?
No na pewno 100, 150.
To już wtedy były lody wynalezione. Tak. I to na żuławach, niesamowita
na
sprawa.
Na żuławach, tak. Tutaj do termosu wlewano mleko, tłustą śmietanę, żółtka, jaj, cukier. Na zewnątrz wkładano lód, tak, i poprzez kręcenie całość w środku się ubijała i powstawał pyszny deser, pyszne lody.
Nie zepsuję jak zakręcę?
Proszę.
Można?
Proszę.
Proste jak obsługa cepa.
Tak.
No właśnie, wspomniała Pani o zupie rakowej, a przecież jest też i zupa klopsowa.
Zupa klopsowa, tak, z mięsa wieprzowego, wołowo-wieprzowego, z dużymi tymi klopsami w takim sosie jasnym, z kaperami.
No właśnie, no bo jak to wszystko zostało ładnie przygotowane, to jedzonko, no to musiało wylądować na jakichś talerzach, które były równie piękne. Te niebiesko-białe, charakterystyczne, tak, takie, jak to się nazywa?
Takie kobaltowe, tak? I ta ceramika była sprowadzana bardzo często z różnych ośrodków miejskich, z miast europejskich. i z Niderlandów, i z Anglii, i z Hiszpanii, z Niemiec na drugiej półeczce. No ona była piękna i faktycznie mieszkańcy mogli sobie pozwolić i na sprowadzanie i tkanin europejskich, i ceramiki, i sprzętów, mebli, o czym możemy zaraz sobie więcej opowiedzieć.
Dobrze, weszliśmy do pokoju, zdaje się.
Tak zwana wielka izba, w której spędzano czas z rodziną i grano w karty, i muzykowano.
Oglądano telewizję, grano w komputer.
Spędzano czas na przykład przy piecach kaflowych pięknych. Kobiety, mówiliśmy wcześniej o szczotce do czesania lnu, a tutaj mamy kołowrotek. I takie specyficzne krzesło, tak zwane krzesło dla przątki. Krzesło, które były też podarunkiem pana młodego, tak, przyszłego małżonka dla swojej wybranki. Tutaj jest nawet data, 1822. Takie snycerka, takie formy solarne, gwiezdne. Często były na przykład jakieś dwa ptaszki, o czym właśnie to świadczy, że faktycznie to był taki podarunek. W trakcie wesela przyszła małżonka otrzymywała.
Żeby mogła pracować na tym krześle.
To może się czymś zająć, tak? I mamy tutaj kołowrotek, przy którym sobie pracowała.
No i jeszcze te skrzynie, te szafy, to wszystko też niesamowicie piękne, zdobione w taki charakterystyczny sposób.
Dokładnie tak. No, te piękne ubrania, również bieliznę pościelową, kosztowności przechowywano tylko w skrzyniach, bo skrzynia jest takim pierwszym sprzętem, który służył do przechowywania. Mhm. A później również w tych szafach.
Skrzynie jakoś dzisiaj już wyszły z mody, nie?
Wyszły z mody. Myślę, że właśnie szafy przejęły tą funkcję. No skrzynia miała jeszcze dodatkową swoją funkcję, tak? Czyli element posagu. Bazował podarunkiem rodziny, panny młodej, która miała wyjść za mąż. Często rodzina no, już wcześniej przygotowywała się. Zamawiano taką skrzynię i możemy tutaj podejść bliżej, bo jest informacja na tej skrzyni, jest data 1863, czyli wskazuje, w którym roku skrzynia była wykonana i inicjał H i nazwisko Strauss, czyli nazwisko panny młodej, która miała wyjść za mąż.
Czyli jakaś Helena albo Halina, a to jest oryginał?
To jest oryginał po konserwacji, ale to jest oryginał i to tak, jeżeli chodzi o właśnie sprzęty żuławskie. Tutaj widzimy i skrzynia, i nasza szafa, one są malowane, tak? Czyli one są malowane na wzór. Na wzór mebli intarsjowanych, które tutaj na przykład widzimy te szafy wnękowe i czym się różnią te meble intarsjowane od mebli malowanych. Same wzory były bardzo podobne. Najczęściej właśnie te elbląskie, na elbląskich meblach były wykorzystywane motywy roślinne. Bukiety związane wstążką, bukiety w wazach, w wazonach. I co ciekawe, te zarówno właśnie skrzynie, jak i szafy tutaj tej zewnętrznej części miały te jakby równolegle po dwóch stronach te wiązanki. Taka symetria zachowana, często właśnie były też kolumny umieszczone. Te meble wiejskie były często wykonane troszeczkę z niższych jakościowo materiałów, czyli na przykład sosnowe. A meble intarsjowane, które były przede wszystkim meblami mieszczańskimi, to były wykonane w całości z drewna albo jesionowego, czasami dębowego, a piękne wzory z drzew okolicznych, najczęściej owocowych, wiśnia, śliwa, jabłoń i właśnie uzupełniano te wzory, powstawała piękna intarsja.
Pospacerowaliśmy sobie po żuławskim domu, porozmawialiśmy o kuchni, o modzie i tak dalej, zmierzając powoli do końca, ja zapytam jeszcze, odbywają się tutaj czasami także i zajęcia dla uczniów, prawda? Ale jeżeli nie jesteśmy uczniem, kiedy możemy do Was przybyć? Kiedy możemy zobaczyć taką wystawę żuławską i kilkanaście innych?
No, muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Odbywają się i warsztaty, zajęcia dla dzieci o różnej tematyce i zajęcia związane z archeologią, z historią, etnograficzne. W ostatnim weekendzie odbyły się zajęcia pisankarstwa. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich i mieszkańców tutaj z regionu i turystów.
Co czyniła Alicja Janiak, etnograf z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A z Państwem klasycznie słyszymy się za tydzień w kolejnej audycji z cyklu Nad Rozlewiskiem. Do usłyszenia.
Nad Rozlewiskiem.